Nigdy jam ciebie, ludu, nie rzuciła. Nigdym ci mego nie odjęła lica. Jam po dawnemu, moc twoja i siła, Bogu Rodzica. Powracają nam te słowa przypominane przez księdza biskupa Józefa, naszego poetę i kaznodzieję, proroka naszego czasu, wydobywane ze skarbca polskiej poezji i z serca polskiej kultury i z serca polskiej modlitwy. Ożywają nam te słowa szczególnie tutaj dzisiaj, gdy przywołujemy i tę rocznicę 150. wprowadzenia tego wizerunku do tej świątyni i tę rocznicę ustanowienia sanktuarium, a była wtedy 50. rocznica oddania się Polski niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny i 10-lecie łask, które tutaj są uzyskiwane i wymodlone przed obrazem Maryi, już przyozdobionej koronami przez Kościół Święty. Ale przywołując te słowa sięgamy dużo głębiej. Weszłaś, Maryjo, w dzieje ludzi, w dzieje ludzkości, w dzieje ludzi, ludów i narodów. Weszłaś wielką zapowiedzią zbawczą samego Stwórcy, daną Adamowi i Ewie w raju po ich grzechu, w tych słowach o niewieście, której potomstwo zmiażdży głowę węża i dzieci wężowych. Wchodziłaś w tę nadzieję ludu Bożego poprzez słowo proroków o dziewicy, która pocznie i porodzi syna. Weszłaś jako niepokalanie poczęta decyzją przedwiecznego i miłosiernego Pana, który cię na nowo ukształtował i dał światu, bezgrzeszną, przeczystą, niepokalaną. Weszłaś mocno w te dzieje ludzkości twoim osobistym wyborem, twoją deklaracją: otom ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa. I poczęłaś wtedy pod swoim sercem Syna Bożego, który stał się dzięki tobie Synem Człowieczym. Weszłaś w te dzieje poprzez ścieżki betlejemskie, ukazując, tak jak w tym obrazie naszym trzebiatowskim, narodzonego Syna twojego i swojemu oblubieńcowi Józefowi i mieszkańcom Betlejem i pasterzom i przybyłym z daleka mędrcom o królewskiej godności, ówczesnym elitom świata. Weszłaś w te dzieje poprzez uwagę daną służącym w czasie godów w Kanie Galilejskiej: uczyńcie wszystko, co mój syn wam powie. To ty spowodowałaś, że nastała godzina i nastał początek znaków, że objawił swoją chwałę. Weszłaś w te dzieje ludzi pod krzyżem, tak jak przed chwilą to medytowaliśmy, gdy z krzyża padły słowa: niewiasto, oto syn twój, synu, oto matka twoja. I uczeń wziął cię do siebie i ty weszłaś do jego domu, do jego życia, do wszystkich jego spraw, do spraw jego umiłowanego ucznia pańskiego i do spraw wszystkich ludzi, którzy miłość ku Bogu mają w serce wpisaną. Weszłaś w te dzieje ludzi potężną obecnością i modlitwą w Duchu Świętym, jako królowa apostołów, jako oblubienica Ducha Świętego i jako matka Kościoła, wtedy, gdy apostołowie trwali w wieczerniku i gdy otwierali swoje serca, jeszcze nieporadnie, ale coraz bardziej skuteczniej, coraz bardziej szczerze, poddając swoje serce, myśli, wolę i życie pod tchnienie Ducha Bożego. Ty byłaś pośrodku nich, ty ich tej drogi uczyłaś, ty byłaś im matką, matko Kościoła. To jest ta tajemnica Twojego macierzyństwa, Maryjo, zapowiedzianego u początków grzesznych dziejów ludzi, ale i dziejów zbawienia, odrodzenia, odbudowy. To są wielkie dzieła miłosierdzia Ojca i miłosierdzia Syna i miłosierdzia Ducha Świętego. Jako Matka w tajemnicy macierzyństwa wobec Syna Twojego Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, stanęłaś pośrodku dziejów ludzi i nastała nowa era, nowa epoka, nowy czas. I jako Matka Kościoła stanęłaś na czele wielkiej procesji ludzi Bożego Ducha, idących pokolenie za pokoleniem przez świat, głoszących wielkie dzieła Boże, organizujących po Bożemu ludzkie sprawy, aby się stawały też bardziej ludzkie, gdy będą bardziej Boże. Weszłaś i w dzieje tej ziemi, i w dzieje naszej Ojczyzny, razem z przybyciem pierwszych misjonarzy, pod których dłoni pochyliwszy się Mieszko I, przyjmując chrzest, przyjmując z ich dłoni wodę chrzcielną, przyjął też całą tę drogę wiary, nadziei i miłości. Przyjął tę drogę z duchowości i z tej interpretacji szczególnej, wyjątkowej w ówczesnym świecie i w ówczesnym Kościele, danej środkowej Europie i Słowianom przez Cyryla i Metodego. Przyjął nie dlatego, że bał się tych idących od zachodu z tym nachyleniem bardzo instytucjonalnym, ale dlatego, że poczuł sercem wielką mądrość i potężną moc duchową tamtej interpretacji Ewangelii Świętej, która jest niezwykle ożywcza i która będzie ożywcza dla ludzi, dla świata. Ta interpretacja dzisiaj zwana personalizmem chrześcijańskim, w którym człowiek każdy jest podmiotem, jest mającym swoją wyjątkową godność, dzieckiem Boga. Ma prawo do swojego życia, do swoich wyborów, do swojej wolności, do swojej autonomii, ale też i przyjmuje odpowiedzialność osobiście za swoje życie i za sprawy tych, wśród których żyje. To w tej interpretacji ewangelicznej, w ramach tegoż personalizmu chrześcijańskiego, podmiotem jest rodzina. Małżeństwo i rodzina jako wspólnota podstawowa i doskonała, tworzona przez ludzi, tworzona dla ludzi, a jednocześnie wspólnota wiary, wspólnota życia duchowego. Ta rodzina od zawsze była oczywistą wspólnotą, która ma prawo i mieć swoją własność, i swój obyczaj, i swoje zasady życia gospodarczego, i swoją kulturę, i swój sposób modlitwy, i swoją codzienną praktykę życiową. Aż dziwne, że do dzisiaj nie potrafią najbardziej uczeni prawnicy zabezpieczyć tej podmiotowości odpowiednimi normami, chociaż kulturowo, społecznie, psychologicznie, ekonomicznie to jest oczywiste, a w języku prawniczym ciągle tego brakuje. To w tej interpretacji Ewangelii Świętej, którą Mieszko I zaprosił na naszą ziemię, także naród jest podmiotem, jest rodziną, jest wspólnotą, ma swoje doświadczenie i ma swoje plany i swoje programy. Ma swoje wzloty i może mieć swoje upadki. Ma swoje zadania przed Bogiem rozpoznawane i po Bożemu podejmowane wśród innych narodów, ale ma też i swoje codzienne przestrzenie odpowiedzialności za sposób życia i rozwiązywania spraw społecznych. Weszłaś, Maryjo, wtedy, co potwierdza prastara pieśń, która i dzisiaj wybrzmiała, przypisywana już świętemu Wojciechowi, z starym słowiańskim języku, w mowie praojców naszych, do dzisiaj śpiewana, pieśń, która przez pokolenia stawała się duchowym sztandarem ojców, wojów, rycerzy, ułanów. A potem weszły inne pieśni, ale też ku Tobie, Maryjo, zwrócone. Weszłaś w polską ziemię, także w tych wielkich planach Bolka Chrobrego, który chciał w środku Europy budować jedność narodów, łącząc i Poznań, i Gniezno, i Kraków, i Kołobrzeg, i Wrocław, ale i Pragę, i Kijów, Wojciechową Pragę, i Kijów, na który patrzył 2000 lat temu święty Andrzej Apostoł i któremu błogosławił. To ku Tobie się też zwracali, jako ku Matce, Ciebie prosząc o wsparcie w tej drodze, gdy narody stają jak bracia, jak siostry, jak jedna rodzina narodów, by iść po drogach Ewangelii Świętej. Powróciłaś mocno i na tę ziemię, szczególnie w połowie X wieku, XI wieku, 100 lat po chrzcie Mieszka, gdy zachwiało się polskie państwo, gdy interpretacje z zachodu doprowadzane wprowadziły zamęt umysłowy i duchowy, gdy tak zwana rewolucja ludowa skruszyła struktury państwa, ale duch wtedy już się wyrywał ku jedności. Powrócił Kazimierz, zwany odnowicielem. Odbudował struktury i przywrócił także do symbolu praktycznie doprowadzone dzieło metropolii gnieźnieńskiej jako autonomicznej struktury, na której duch narodu może się oprzeć, bo przez pewien czas, w czasie tego zamętu i tumultu, nawet metropolia gnieźnieńska była sprowadzona do rangi zwykłej diecezji i włączona do metropolii magdeburskiej. Pozwoliłaś narodowi jako matka rozpoznać się, odnaleźć się, powstać, odzyskać siłę i zbudować na nowo swoje struktury. I nie dziwi już, że niewiele lat później naród, który utrzymał i uzyskał podmiotowość, poczuł się Twoją rodziną, powiedział i królowi zbyt śmiałemu, że są granice, które stoją przed chrześcijańskim władcą, bo ma być sługą narodu. I nie dziwi, że naród modlitwą otoczył świętego męczennika Stanisława, który stanął na straży praw narodu, wbrew bezprawiu, chociaż królewskiemu. Przyszłaś i na tę ziemię w wielu figurach i obrazach, które tutaj na pomorskiej ziemi, czy do dzisiaj na Pomorzu Przednim, czy na Pomorzu Zachodnim, czy na Pomorzu Środkowym są w ołtarzach, w tryptykach. A symbolem tych figur i obrazów jest figura w Brzesku, która przetrwała przez cały czas dominacji protestantyzmu. Weszłaś w tę ziemię także pośrodku czasu dominacji protestantyzmu, tutaj w Trzebiatowie. Weszłaś wezwana przez serca Twoich dzieci, naszych braci protestantów. Ty na nich patrzysz ciągle, że to są Twoje dzieci. Ty z nich nie rezygnujesz. Oni Cię tutaj sercem przywołali. Przyszłaś namalowana przez artystę protestanckiego. Przyszłaś i zostałaś rozpoznana i przyjęta jako matka, jako pani Pomorza, jako królowa nieba i ziemi, Matka Chrystusowego, mesjańskiego naszego Zbawiciela. Przyszłaś i już pozostałaś. Ciągle o Tobie tu pamiętali i ciągle jesteś. Weszłaś w polskie dzieje, w dzieje całej naszej ojczyzny, w szczególnie trudnym momencie zmagania o wiarę, o katolicyzm, o Twoje prawa, bo przecież potop szwedzki nie był zwykłą wojną zaborczą i nie był zwykłym zmaganiem o tron. To była wojna religijna. Po długiej 30-letniej wojnie na zachodzie Europy patrzyli wszyscy, że tu w środku jest potężna Rzeczpospolita z dominacją katolicyzmu, ale z otwartością na wolność każdego. Tak jak mówił król, nie jestem królem waszych sumień. I jak mówił hetman, pół życia oddam, by wszyscy byli katolikami, ale całe życie oddam, by nikt nie był z racji na swoją wiarę, swoją modlitwę prześladowany. Weszłaś wtedy w dzieje Polski na nowo i przypomniałaś o sobie obroną Jasnej Góry. Przypomniałaś o sobie i stanęłaś formalnie na czele jako królowa korony polskiej, gdy Jan Kazimierz przed twoim obrazem w tajemnicy łaskawej obecności we Lwowie śluby składał swoje królewskie, w których potwierdzał i deklarował, że każdy mieszkający na terenie Rzeczypospolitej z włościanami, z biedotą włącznie, będzie zadbany i ochroniony, bośmy jak jedna rodzina. Podtrzymałaś tę obecność w naszym narodzie poprzez konfederatów barskich i ich śpiew. Ciebie przywołujący, pod twoimi sztandarami stający, szli, aby chronić ojczyznę i polski dom. A potem szłaś w obrazkach twoich razem z emigrantami wyjeżdżającymi za chlebem. Szłaś razem z tułaczami Syberii, ze słańcami. Byłaś blisko płaczących matek i dzieci osieroconych przez zaborcze prześladowania. I stanęłaś znowu potężnie w 20 roku, gdy fala bolszewicka, ateistyczna przetaczała się przez polską ziemię. Dziwili się wtedy nawet nasi polscy wodzowie, jak to się stało, że ta bitwa pod Warszawą została wygrana. A żołnierz Armii Czerwonej wiedział, że Boża Matka wstawiała się i chroniła tych Polaków. Jesteśmy ci wdzięczni, Maryjo, za tę twoją nieustanną obecność potwierdzoną po II wojnie światowej już także sercami Polaków znowu na tej ziemi w 1946 roku przez niezwykły akt poświęcenia się narodu twojemu niepokalanemu sercu. Jesteśmy ci wdzięczni za twoją obecność w ślubach prymasowskich z 1956 roku. Jesteśmy ci wdzięczni za twoją obecność w świętym wizerunku nawiedzenia od tylu już lat, parafia za parafią, diecezja za diecezją, dzień po dniu, nieustannie obecna i z Jasnej Góry, i w świętym wizerunku nawiedzenia, i w tylu sanktuariach. Jesteśmy ci wdzięczni za powstające nowe sanktuaria, jak to, które na obrzeżach Torunia powstało pod szczególnym twoim tytułem, Maryjo, która jesteś gwiazdą nowej ewangelizacji, i twojego niewolnika, świętego Jana Pawła II, który powtarzał nieustannie totus tuus, Maryja, cały twój, Maryjo. Patrzymy w całą tę twoją duchową, dziejową obecność i Boga wielbimy za dar ciebie, Matko nasza i opiekunko, Pani nasza i przewodniczko, Królowo nasza i orędowniczko przed Bogiem. Ale nie tylko chcemy dziękować, chcemy się uczyć od ciebie, bo jako matka jesteś nam nauczycielką. Bo od kogóż się mają uczyć dzieci, jeśli nie najpierw od swojej matki, spraw najważniejszych i drogi serca. Chcemy się od ciebie uczyć na nowo, dzisiaj, patrząc na nasze dziś, podobnie jak ojcowie w kolejnych pokoleniach patrzyli na swój czas i rozpoznawali swój czas. Chcemy się uczyć, co to znaczy być gospodarzem w naszym polskim domu i co to znaczy zadbać o naszą polską rodzinę, tak jak Ty nas uczysz i tak jak Ty nas prowadzisz. To dzięki Tobie polski dom przetrwał, wpisany głęboko w serca i w marzenia i w tęsknoty i wpisany w pracę rolnika i w warsztat rzemieślnika i w kulturę twórców i poetów i w życie gospodarcze mądrych biznesmenów i w słowa i myśli polityczne przenikliwych i daleko mądrze patrzących ludzi polityki. Uczymy się dzisiaj tego polskiego domu na nowo, tym bardziej, że trzeba uporządkować język, co to znaczy polski dom, co to znaczy polska rodzina. Bo niektórym się już wydaje, że polski dom otwarty na sprawy innych sąsiadów już nie jest tylko polski, że i inni już też decydują o losach tego domu i że rodzina już też nie ma swojego własnego imienia, a jest jakąś cząstką większej rodziny ponadnarodowej. Nawet jeden z profesorów, bardzo rozumny skądinąd, w tych dniach powiedział, skoro wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, skoro się zdecydowaliśmy na tę wspólnotę, to chyba o naszej suwerenności już tak po prostu nie czas mówić. Myślę, panie profesorze, i wszyscy, którzy o tym mówicie, że czas mówić o polskiej suwerenności, o polskiej myśli, o polskich decyzjach i o polskiej odpowiedzialności za nasz dom. Bo czyż się tutaj coś zmieniło? Patrząc z naszej perspektywy, znad Odry i znad Bałtyku, czy się coś zmieniło, gdy jest jęk rybaków bałtyckich, że ktoś im ogranicza, utrudnia, nie pozwala i skarg ich nie wysłuchuje, to odpowiedź przychodzi: ależ to przecież wasza sprawa, to są wasze kompetencje, to są wasze decyzje. Z perspektywy naszej ziemi nad Odrą i Bałtykiem patrzymy ciągle na zmartwiałą, prawie obumarłą stocznię, a za nią i na wiele innych zakładów. I słyszymy ze zdumieniem głos: to są przecież wasze decyzje, to przecież wasza kompetencja. To wy macie o to zadbać, widocznie nie umiecie. Ci, którzy mówią spoza Odry, z zagranicy, od Brukseli, bardzo wyraźnie mówią: to są wasze decyzje, to wy za to odpowiadacie. Patrzymy na ten wielki rurociąg, który idzie przez Bałtyk, o którym od lat się mówi, że ogranicza przyszłość i rozwój polskich portów. I słyszymy zza Odry: ależ o co wam chodzi? Przecież my tylko pilnujemy naszego interesu, my wam w niczym nie chcemy utrudniać, to wy macie o to wszystko zadbać. Słuchamy skarg, jęków i niepokojów polskich rolników z zachodniopomorskimi na czele. I ze zdziwieniem słyszymy znowu tę samą odpowiedź. Przecież to są wasze decyzje, to są wasze sprawy. I już niewiele z tego wszystkiego rozumiemy, bo gdy padała stocznia i w innych podobnych momentach, to słyszeliśmy od polskich polityków, że to Unia Europejska tak każe, że to Komisja Europejska tak rozrządza i że to tam są wszystkie decyzje podejmowane. I już nie wiemy, Matko Najświętsza, gdzie naprawdę jest racja i gdzie jest prawda. Ale gdy przy Tobie się zatrzymujemy i gdy od Ciebie się uczymy, jak w sercu swoim rozważać te wszystkie sprawy, to czujemy się znowu, że jesteśmy w naszym polskim domu i że za ten polski dom, nikomu ich interesów nie ograniczając, ale za ten polski dom, za jego dobrobyt, za jego bezpieczeństwo, za radość życia w nim, za jedność polskich serc, to my odpowiadamy. I żaden sąsiad ani jedności nas nie nauczy, ani nam jedności nie zaprowadzi. To my, jako polska rodzina, przy Tobie, jako naszej matce i królowej, nauczycielce i przewodniczce, stajemy świadomi, że nigdy nas nie opuściłaś, że nigdy nam swego nie odjęłaś lica, żeś Ty po dawnemu moc nasza i siła. Ty, Bogu Rodzica, w tajemnicy Twojego macierzyństwa. I gdy już na nasz polski dom patrzymy, to sobie uświadamiamy, że nie czekając na to, co powiedzą inne narody, to my musimy zadbać o to, co jest treścią naszego zwyczajnego, powszedniego dnia. Czy dziecko każde pod sercem matki jest bezpieczne, czy jest kochane, czy jest oczekiwane i błogosławione i z radością przyjmowane w dłonie rodziców, nie tylko wtedy, gdy jest zdrowe, ale szczególnie wtedy, gdy wymaga miłości dodatkowej, gdy wymaga troski dodatkowej i czasu nieco więcej i serca więcej. Uświadamiamy sobie, patrząc na to, jak przyjeżdżają do nas do pracy nasi bracia i siostry z innych krajów, szczególnie ze wschodu, najbardziej z Ukrainy, uświadamiamy sobie, że jesteśmy domem otwartym i cieszymy się z nich, że mogą tutaj na chleb zarobić dla siebie w poczuciu bezpieczeństwa i że mogą się tym chlebem podzielić ze swoimi bliskimi, którzy tam na Ukrainie zostali i dzięki ich pracy tutaj oni tam także bezpiecznie mogą przeżyć od pierwszego do pierwszego, tym bardziej, że wojenne napięcia są tam nieustannie obecne. I tylko prosimy wszystkich was, którzy jako przedsiębiorcy, jako biznesmeni zatrudniacie czy to Polaków, czy obcokrajowców, dbajcie o nich tak samo, szanujcie ich pracę i rozliczajcie się z nimi uczciwie i godnie, bo to wyrasta z Ewangelii, tego nas uczy Bóg, to nam przypomina Najświętsza Maryja Panna. Uczyńcie wszystko, co mój Syn wam powie. Patrzymy na codzienność naszą w życiu małżeńskim i patrzymy z ogromnym niepokojem na rosnącą niestety liczbę tych, którzy w jedności małżeńskiej nie wytrzymują. Ktoś ich nie nauczył miłości. Ktoś ich nie nauczył ofiary ze swojego życia. Ktoś ich nie nauczył, że miłość to jest nie tylko na dobre, ale szczególnie na złe. Owszem, że są sytuacje, gdy już być pod jednym dachem nie można, bo zdrowie może być zagrożone, gdy przemoc narasta, bo nawet życie może być zagrożone, wtedy są środki interwencji prawniczej i odpowiednie instytucje społeczne, ale i sąsiedzka i rodzinna pomoc. Ale gdy nie ma przemocy, gdy jest tylko emocja, albo gdy jest potrzeba nieco większego otwarcia serca, bądź jeszcze jednego, kolejny raz danego przebaczenia w imię miłosiernego Chrystusa, to przecież Matka Najświętsza, która też doświadczyła różnych życiowych i rodzinnych sytuacji z emigracją i z tułaczką i z biedą włącznie, uczy nas, że o swój rodzinny dom, o małżeństwo warto dbać ewangelicznie i można dbać ewangelicznie. Można by tę linię rozwijać i do spraw kultury, i do spraw relacji ponadnarodowych, ale w tym wszystkim widzimy nieustannie obecną nową nadzieję, nieustannie rodzącą się nową młodość. Naród, który potrafi, klęcząc przed Bogiem, patrzeć otwarcie na inne narody, rozmawiać z nimi po partnersku, z pełną godnością, z szacunkiem dla każdego słowa, z wiernością danym zobowiązaniom, tak jak wiele razy w dziejach Polski, tak i dzisiaj. Naród, który chce być we wspólnocie równych sobie w pełnej ich godności narodów Europy. To o takiej wspólnocie mówił święty Jan Paweł II. Polska we wspólnocie narodów Europy i we współpracy narodów Europy, a nie Polska włączona do instytucji, które się przeobrażają, przekształcają, nie pytając narodów o zdanie. Dobrze pamiętam atmosferę sprzed tamtego referendum, gdy nas pytano, czy chcemy wstąpić do Unii, czy chcemy być razem z tymi narodami. Oczywiście, że chcieliśmy, na równych prawach, w zwyczajnym traktowaniu wszystkich, po partnersku i w solidarności, ewangelicznie i po Bożemu, po ludzku i z radością. Doświadczyliśmy nieraz bolesnego rozczarowania w konkretach, ale patrzymy z tą samą nadzieją ciągle i modlimy się i za Polskę, i ta modlitwa narasta, także stąd z Trzebiatowa, i modlimy się za narody Europy, by się zechciały zwrócić do Pana, by się zechciały zwrócić do Chrystusa, bo tylko w Chrystusie jest nadzieja na rozwiązanie dramatycznych problemów i dramatycznych konfliktów. I wołamy o to, chociaż mamy świadomość, że wiele z tych konfliktów, problemów i napięć jest bardzo świadomie wywołanych przez same elity światowe, ale tym bardziej Bogu to zawierzamy i do Boga się zwracamy, bo On jest wszechmocny. On jest w stanie duchem swoim wzbudzić nowe elity, wzbudzić tych, którzy po Bożemu na to wszystko spojrzą i z miłością zechcą, a nie tylko według gry interesów, ale z miłością sprawy Europy i świata poprowadzić. To przecież o to woła papież Franciszek. O to się zwraca do narodów Europy. O miłość, o miłosierdzie, o ducha Ewangelii, o wartości, nie tylko o interesy, które są wyliczane, co się komu opłaci i kiedy się opłaci. A gdy się przestaje opłacać, to już się zmienia stanowisko polityczne. Wartości mogą nawet być doraźnie nieopłacalne, bo mogą kosztować. Ale to są wartości, dla których warto i należy zachowywać wierność swojemu słowu i otwartość serca na innych. Modlimy się za narody Europy, ale szczególnie jako rodzina polska modlimy się najpierw za nasz dom, za naszą rodzinę, za naszą ziemię. Bo pamiętamy, że tylko pod krzyżem, że tylko pod tym znakiem Polska jest Polską i Polak Polakiem. To również dlatego w sercach niektórych kapłanów wzbudziła się na naszej ziemi ta myśl, aby kopia krzyża odtonowego z katedry kamieńskiej pielgrzymowała parafia za parafią w czasie spokojnych, po tygodniu trwających w każdej wspólnocie misji u stóp krzyża, aby każdy mógł przy krzyżu znaleźć swoją godzinę, swój czas, rozpoznać na nowo siebie w blasku krzyża i w miłości płynącej z krzyża, by każdy mógł poczuć osobiście dotknięcie miłości miłosiernej. Trwają te misje u stóp krzyża i będą trwały aż do roku 2024, do 900. rocznicy pierwszej rechrystianizacyjnej misji świętego Ottona, przywołanego przez Bolesława Krzywoustego i Pomorskiego Warcisława. Kilka dni temu byliśmy uczestnikami przepięknej liturgii konsekracji nowego sanktuarium Maryi, Matki Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. I patrzyliśmy na tę figurę, na statuę świętego papieża tuż przed tabernakulum z ręką wzniesioną ku krzyżowi i ku Maryi w tajemnicy obrazu który tam jest obecny, przekazany z kaplicy papieskiej z Watykanu, nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że święty Jan Paweł II tam w toruńskim sanktuarium trwa i kontynuuje swoją misję u stóp krzyża. Trwa w modlitwie, czuwając nieustannie wpatrzony w krzyż i uczący się od Maryi, która u stóp krzyża staje się na prośbę Jezusa naszą Matką. Patrząc na figurę świętego Jana Pawła II w prezbiterium tego sanktuarium toruńskiego, poczułem w sercu nową treść, nowe znaczenie, nową interpretację tych słów modlitwy poety, że tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską i Polak Polakiem. I gdy patrzyłem z dwóch stron na ten szpaler wielkich postaci polskich dziejów, i święci, i nieświęci, ale wszyscy mający miłość do narodu, miłość do polskiej ziemi, służący wolności Polski, niezależności i suwerenności, pracujący dla Polski, piszący dla Polski, wołający o Polskę, a pośrodku jakby na ich czele święty papież Jan Paweł II, który wobec świata przypomniał tę duchowość Cyryla i Metodego i personalizm chrześcijański i poszedł jako papież, nie przestając być Polakiem, powtarzając: to moja matka, ta ojczyzna, to mój naród, to moja ziemia, to mój Kościół. Maryjo, która nas nigdy nie rzuciłaś, która weszłaś w nasze dzieje i jesteś pośród nas i chcesz prowadzić nas w tym pokoleniu. Świat na nowo się zachuśtał, świat na nowo szuka, jak zorganizować sprawy ludzi i narodów, tak jak 100 lat temu kształtowała się mapa XX wieku, jak 200 lat temu kształtowała się mapa XIX wieku. Tak teraz chcą elity światowe kształtować mapę wieku XXI. Maryjo, do Ciebie się zwracamy. Przy Tobie się zatrzymujemy. W Ciebie się wsłuchujemy. Razem z Tobą chcemy to wszystko rozważać po Bożemu w Duchu Świętym w naszych sercach. Przypomnij nam na nowo i naucz nas, że mamy być przy Twoim Synu Jezusie Chrystusie. Naucz nas, że i sprawy osobiste, i rodzinne, i środowiskowe, i zawodowe, i polityczne mamy rozwiązywać po Bożemu, według Ewangelii Świętej, według miłości i według prawdy, solidarnie. Naucz nas na nowo, abyśmy to umieli potem przekazać następnym pokoleniom, że tylko pod krzyżem, niezmiennie tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską i Polak Polakiem. Prowadź nas, Maryjo, poprzez ten czas, w czas nowych nadziei, nowego tchnienia Bożego Ducha. Prowadź i chroń. I przed Bogiem za nami oręduj. Amen.